Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Gorąco było przed Sejmem, gorąco było w Sejmie. Sebastian Kaleta, polityk Solidarnej Polski Zjednoczonej Prawicy, jest suwerennej Polski Zjednoczonej Prawicy, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To najpierw krótki komentarz na temat tego, co działo się przed Sejmem. Jak pan ocenia całą sytuację?
Były to sceny, które się przez 8 lat poprzednich w Polsce nie działy. Sceny przypominające sceny z 15 roku z zimy ze spółki Jastrzębskiego Węgla, kiedy policja używała gumowych kul wobec protestujących górników. Sceny z prowokacji podczas marszów niepodległości. Niestety takie czasy, gdy protestowanie, zgromadzenia publiczne w Polsce stały się taką podstawą do atakowania protestujących, wróciły. Sceny były iście dantejskie. Ja byłem świadkiem tych scen, bo przecież odbywa się posiedzenie Sejmu w tym tygodniu. Mieliśmy posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej. W jednym z budynków słyszymy huki za oknem. Zbiegamy z grupą posłów zobaczyć, co się dzieje, bo nagle po prostu ludzie zaczęli biegać w różne strony. Spotkałem przy wejściu grupę młodych ludzi, spuchnięte twarze, omywając sobie oczy, obok osoby starsze, bezbronne wręcz wobec tego, co robi policja. I po prostu kordony białych kasków. Nie jest to widok, który napawa optymizmem, a przecież Polska miała być uśmiechnięta. Zamiast uśmiechu jest gaz w twarz. Niestety tak wyglądają realia rządów koalicji 13 grudnia.
A może więcej uśmiechu było w czasie debaty na temat Trybunału Konstytucyjnego?
Do śmiechu również nie było, ponieważ ta debata to kolejny proces likwidacji, który został powierzony likwidatorowi generalnemu, którym na pewno jest Adam Bodnar, bo najpierw wespół z Sienkiewiczem zlikwidowali de facto media publiczne. Potem Bodnar przystąpił do likwidacji sądownictwa niezależnego poprzez przejmowanie sądów po sądzie i paraliżowaniu prac Krajowej Rady Sądownictwa. Potem prokuratura. Wszyscy widzimy, co się dzieje, że każdy każdego kwestionuje. Cieszą się tylko przestępcy. Kolejnym organem naszego państwa, który ma zagwarantowaną konstytucyjnie niezależność od władzy ustawodawczej, która się przeistoczyła w władzę uchwałodawczą, która jest nad wszystkimi, jest Trybunał Konstytucyjny, a w kolejce są kolejne. Więc warianty siłowe wobec Trybunału Konstytucyjnego również nie są wykluczone w mojej ocenie. Więc ta władza żywi się siłą, żywi się pędem likwidacji, by po prostu nikt nie kontrolował używania przez nich tej siły.
Od tej uchwały rozpoczniemy proces naprawczy. Skończyły się czasy przymykania oczu na trybunalskie bezprawie. Dziś Trybunału Konstytucyjnego nie ma. Trybunał przestał pełnić swoją funkcję, którym jest badanie konstytucyjności ustaw. To oczywiście powiedziała pani posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz wczoraj w czasie debaty. Uchwała została uchwalona. Jakie są konsekwencje? Jakie mogą być dalsze ruchy rządu premiera Donalda Tuska?
No tak, dla pani Gasiuk-Pihowicz to nie istnieje KRS, nie istnieje trybunał, ale kiedy przychodzi o branie kasy, to z KRS-u jest prymuską, jeśli chodzi o przysługujące członkom KRS-u za uczestniczenie w obradach diety. Uchwała nie ma żadnej mocy prawnej z tego powodu, że nie znajduje się w katalogu źródeł prawa w Polsce. Jest to opinia. Jest to opinia większości parlamentarnej. Większość parlamentarna w naszym państwie to nie jest jakiś byt, który rządzi wszystkimi, bo w demokracji jest trójpodział władzy i każdy może zrobić dokładnie tyle, na ile pozwala mu prawo, czyli w tym przypadku konstytucja. Sejm może zmieniać prawo, bo jest władzą ustawodawczą, a nie uchwałodawczą. Uchwała to nie ustawa. Uchwała jest, może być aktem na przykład wybrania kogoś na jakąś funkcję, jeśli prawo przewiduje, że Sejm wybiera, lub opinią. Na przykład wielokrotnie Sejm zawierał stanowiska o charakterze czysto politycznym. I oczywiście Ta uchwała ma taki sam sens formalny, natomiast ona będzie używana, zresztą już wczoraj była używana przez marszałka Zgorzelskiego wobec prezes TK Julii Przyłębskiej do kreowania właśnie sytuacji nieistnienia Trybunału Konstytucyjnego w sferze takiej po prostu wymówki dla rządzących, by po prostu nie uznawać czegokolwiek, co orzeknie Trybunał Konstytucyjny, czyli po prostu wyswobodzić się spod kontroli konstytucyjnej ta władza chce.
Czyli niezależnie od tego, jakie będą uchwały Trybunału Konstytucyjnego, rząd premiera Donalda Tuska i urzędnicy w Polsce mogą ignorować orzeczenia.
Znaczy, nie mają prawa ignorować orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ zgodnie z artykułem 190 są one powszechnie obowiązujące, tak jak powszechnie obowiązujące jest prawo z katalogu wymienionego w artykule 87, czyli są to konstytucje, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, uchwał Sejmu tam nie ma. Więc mogą sobie przyjąć uchwałę Sejmu, że Polska jest właścicielem Księżyca, że Polska anektuje jakikolwiek państwo na świecie, czy zmieniamy głowę państwa jakiegokolwiek w świecie, będzie miał taki sam charakter prawny, czyli żaden.
Ale konsekwencje będzie miało dla tego, co się dzieje w polityce, bo rozumiem, że jest wykładnia prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej, ale jest też wykładnia polityczna. I teraz pytam o tą wykładnię polityczną. Jakie będą konsekwencje? Bo już wiemy, że w takim razie przez tą, dzięki tej uchwale, już pan powiedział o wicemarszałku Sejmu, który jak zapraszał na mównicę prezes Trybunału Konstytucyjnego, to nie powiedział pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, tylko panią sędzię zapraszam do wystąpienia, ale też wiadomo, że nie będą respektowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, na przykład orzeczenie o tym, że pana prezesa Glapińskiego nie można postawić przed Trybunałem, można postawić przed Trybunałem Stanu tylko i wyłącznie, kiedy 3/5 parlamentarzystów się na to zgodzi.
Przede wszystkim politycy koalicji rządzącej, oni się prawem nie przejmują, więc w sferze faktów oni będą po prostu siłowo, bezprawnie podejmować działania różnego charakteru, czy też właśnie takiego werbalnego, jak pan Zgorzelski, można powiedzieć symbolicznego, czy też czysto fizycznego, jak chociażby wchodzenie do budynków i tak dalej. Czy po prostu nie uznawanie, że nie istnieją te orzeczenia, czyli niestosowanie się do nich, realizowanie innych działań niż wskazują te orzeczenia. Więc dochodzimy do sytuacji, w której władza jest sobie sama prawodawcą, jest sobie sama sądem i zresztą Donald Tusk to powiedział, że oni będą stosowali prawo tak, jak oni je rozumieją, a nie jak rozumieją je sądy, jak rozumieją je trybunały, tylko liczy się ich wola polityczna. To jest władza, którą można określić dwoma słowami, uchwałą i pałą. Jak potrzebują znaleźć jakiś pretekst, by prawo naruszać, bo przecież oni przywracają praworządność i muszą być praworządni, bo tak przecież mówią. Myślałem o jakiejś uchwały. Też mogę podjąć uchwałę z kolegami. Uchwała o czymkolwiek, tylko że to musi mieć charakter prawny, charakter źródła prawa. No jak ktoś właśnie twierdzi, że te uchwały to są podobnie jak ktoś się nie zgadza z tym rządem lub protestuje, to trzeba realizować wariant siłowy, więc pozór prawa, a następnie użycie siły. To jest charakter koalicji 13 grudnia Tuska, Hołowni i Kosiniaka-Kamysza.
Ale przecież czasami operacje są bolesne, a trzeba przywrócić i odpolitycznić sądownictwo i przywrócić państwo prawa.
No, wie pan, panie redaktorze, tak jak u Orwella, Ministerstwo Miłości odpowiedzialne było za propagandę, tak? Ministerstwo Prawdy, przepraszam. I sytuacja jest taka, że byliśmy tacy bezwzględni, tak niszczyliśmy praworządność, że żeby dokonywać zmian, które oczekiwaliśmy za pożądane i za potrzebne sądownictwu, to Sejm uchwalał ustawę, ustawy prezydent je podpisywał bądź wetował, bo przecież w sprawie sądownictwa prezydent kluczową ustawę zawetował. No i potem czekaliśmy, aż wejdą w życie. Potem w oparciu o tak uchwalone prawo podejmowane były decyzje. No, skoro prawo, to praworządność, prawo rządziło. Ale jeśli ktoś twierdzi, że nie było praworządności, no to musi zastosować odwrotność i stosuje odwrotność prawa, tego, co twierdził, że jest niepraworządne. Skoro niepraworządne były ustawy, niepraworządne było się stosowanie do nich i tworzenie ustaw na podstawie konstytucji, no to siłą rzeczy odwrotność tego procesu, który my realizowaliśmy, polega na użyciu siły. I teraz każdy może sobie odpowiedzieć sam, który model jest praworządny, a który model praworządny nie jest i jest jemu przeciwny. W mojej ocenie używanie siły, bezprawność, jakaś uchwałokracja, sędziokracja, bo oni taki system finalnie chcą w KRS-ie ustawą wprowadzić dopiero za jakiś czas, jak już sobie te porządki według własnej woli zaprowadzą i doprowadzą kraj do stanu pełnej anarchii. Wówczas będą mówić, że wtedy muszą przywrócić praworządność i oddać sędziom pełnię władzy w wybieraniu siebie. Więc tutaj mamy do czynienia z pewnym paradoksem komunikacyjnym i symbolicznym, że ci, którzy krzyczeli, że praworządność jest naruszana, kiedy mają wpływ na to, jak kształtowany jest szacunek do prawa, robią coś odwrotnego, coś od tego, co zarzucano nam, i okazuje się, że w tej sytuacji raczej myślę, że standardy praworządności stosowane przez nas były tymi standardami, które są opisane w konstytucji, a to, co robi aktualny rząd, to są standardy konstytucją nieprzewidziane, zatem niepraworządne.
I okazuje się, że w takiej sytuacji państwo, organa państwa i opozycja są bezradne.
Panie redaktorze, nie jest bezradna siła demokracji, bo jeśli rząd, władza używa siły, to należy sobie zadać pytanie, co zrobić, by takiej władzy pozbawić. Były w historii rozwiązania siłowe. Ja wierzę w warianty demokratyczne. Dlatego też popieram protesty rolników i innych grup społecznych, które obserwujemy w ostatnich czasach w Polsce, którzy protestują przeciwko przede wszystkim Zielonemu Ładowi. I nieprzypadkowo w mojej ocenie ta władza wczoraj pokazała pięć protestującym Polakom, ale ja wierzę, że tak jak w historii bywało, Polacy dostrzegą fakt, że taka władza jednego dnia gazuje, bije rolników pod Sejmem, przegania ich spod Sejmu, a następnego dnia może z buciorami wejść do ich domu, kiedy na przykład narażał się jakiemuś lokalnemu radnemu Platformy Obywatelskiej czy PSL-u, czymkolwiek. Albo że ta władza kompletnie będzie miała w nosie to, czy ludzie mają czym ogrzać domy, czy mają czym dojechać do pracy, czy mają co włożyć do garnka, albo czy mają za co pojechać na wakacje, bo przecież ludzie mają też aspiracje, by po prostu cieszyć się życiem maksymalnie jak to możliwe. I wówczas może przejrzą na oczy, że jednak rządy Zjednoczonej Prawicy były dla nich lepsze, a wówczas te władze pożegnają w sposób demokratyczny i mam nadzieję, że stanie się to szybko. Więc my bezradni nie jesteśmy, ponieważ pomimo tego, że media zostały przejęte, w faktach to wczoraj można było zobaczyć w TVN-ie, że to rolnicy biją policję i w ogóle biedna policja, rolnicy to jacyś bandziory, ale pomimo ograniczonych możliwości będziemy walczyć o to, by do Polaków docierał prawdziwy obraz sytuacji, by ich przekonywać, że przyszłość Polski, przyszłość Polaków z taką władzą jest przyszłością bardzo złą.
Powiedział Sebastian Kaleta, suwerenna Polska, Zjednoczona Prawica, poseł. Jeszcze krótkie pytanie, bo KRS w cieniu tego Trybunału Konstytucyjnego jest procedowana ustawa o KRS-ie, ale ona będzie jeszcze długo procedowana. Na koniec jeszcze, skoro to ustawa, to musi pójść do Senatu, a potem na biurko prezydenta Rzeczpospolitej, więc tutaj jakie są zagrożenia związane z ustawą o KRS-ie?
Przede wszystkim nasza konstytucja przewiduje, że każda władza pochodzi od narodu lub przedstawicieli narodu wybranych w wyborach. Pan Bodnar i koalicja 13 grudnia proponują, żeby sądownictwo jako takie zostało kompletnie odłączone od tej zasady, żeby sędziowie sami siebie wskazywali do KRS-u, czyli żeby sędziowie sami siebie wskazali do KRS-u, a potem ci sędziowie wskazywali nowych sędziów, czyli chów osobny. To nie ma nic wspólnego z demokracją i niestety, ale było przyczyną patologii, które były w sądownictwie przed 2015 roku, powstanie takiego przekonania samych sędziów o tym, że są nadzwyczajną kastą. I co istotne, żeby przypadkiem jakiś proces się nie udał, żeby właśnie ci nadzwyczajna kasta w tym KRS-ie stała, to grupę wielotysięczną sędziów, która jest jakaś jest, no po prostu jest niedobra, jest nieistniejąca dla aktualnej władzy, nawet tych praw wyborczych wewnątrz środowiska sędziowskiego chce się pozbawić, więc to jest propozycja sędziokracji w wydaniu czysto postkomunistycznym, bo sędzia komunistyczny jest super, powinien być w KRS-ie, a sędzia demokratyczny powinien być od niego odsunięty i to sędziowie komunistyczni, wybrani sędziowie przez sędziów komunistycznych mają Polakom wybierać sędziów, a przypominam, szanowni państwo, że każda władza ma swoje ograniczenia, każda władza ma swoje kompetencje, ale na końcu w każdej indywidualnej sprawie orzeka sąd. Jeśli oddamy sędziom prawo wskazywania sędziów do KRS-u, a zatem, że sami sędziowie będą decydowali, kto zostanie w Polsce sędzią, to jest koniec demokracji, jest sędziokracja. Nad każdą władzą będą stali ci ludzie z nadzwyczajnej kasty. Dlatego też zachęcam, żeby się temu sprzeciwiać.
Powiedział Sebastian Kaleta. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 7:38. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio. Za chwilę może będzie wystąpienie Donalda Tuska. Zobaczymy, albo usłyszymy, albo nie usłyszymy, co powie premier Donald Tusk. Czy odniesie się do tego, co działo się wczoraj, czy może zacytuje ministra Kierwińskiego i tak jak słyszeliśmy od Sebastiana Kaletę, że to rolnicy byli tą agresywną stroną, która zaatakowała policjantów, a może będzie to wystąpienie dotyczące piecyków gazowych, które trzeba zdemontować. Będzie trzeba zdemontować w naszych domach do 2030 roku według takiego radykalniejszego planu, który ma Unia Europejska a propos tego, co powinniśmy mieć w naszych domach. Ale czekając na to wystąpienie, posłuchamy czego my możemy posłuchać? YouTube.